Rozmowa punkt dziewiąta.
Dzień dobry, w rozmowie punkt dziewiąta. Witam Państwa, dzisiaj Daniel Sawicki. Naszym gościem jest Zbigniew Kościk, radny Sejmiku Lubuskiego z Prawa i Sprawiedliwości i jednocześnie dyrektor trzeciego LO w Zielonej Górze. Witamy.
Dzień dobry, kłaniam się.
Witamy serdecznie, panie dyrektorze, panie radny. Pan jest przede wszystkim historykiem, doktorem nauk humanistycznych. Nie bez powodu o tym przypominam, bo chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od historii. Przed nami dwa ważne dni. 1 maja, 3 maja. Przypomnijmy, 3 maja to w tym roku 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. 1 maja, no, tradycyjne święto pracy, jak również 16. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Nie spytam pana, które święto jest ważniejsze, ale które jest panu bliższe?
Panie redaktorze, jeszcze uzupełnijmy też o nowe święto, które zaczyna zakorzeniać się w naszej tradycji. I dzień 2 maja, dzień flagi narodowej. Także myślę, że wszystkim zależy na tym, żebyśmy o tych naszych barwach, symbolach narodowych mówili coraz więcej i żebyśmy mieli taki stosunek do tych naszych symboli narodowych, jak mają Amerykanie czy Szwajcarzy na przykład, ale to tak na marginesie. No to są bardzo różne święta. Jeśli wracamy do tego pytania, 1 i 3 maja, bardzo różne, no tak się nasze dzieje ukształtowały, że troszeczkę te święta przez lata były w pewnej kolizji nawet takiej ideowej czy ideologicznej. Jeśli chodzi o 1 maja, to powiem panu szczerze, ja mam dosyć ambiwalentny stosunek do tego święta. Być może, jak większość naszych słuchaczy, to wychodzi, czy to wynika z przeszłości, z kilku takich refleksji, które wiążą się z tym świętem, świętem klasy robotniczej, jak kiedyś mawiano. Po pierwsze, to oczywiście warto wiedzieć o korzeniach tego święta. To jest święto, które zostało w pewien sposób wymyślone i zawłaszczone przez określone ideologie polityczne, przez komunistów, przez anarchistów, socjaldemokratów. I oczywiście miały pełne prawo jakby zafunkcjonować w tym obszarze, zwłaszcza, że przełom XIX i XX wieku ten kapitalizm wyglądał no zupełnie inaczej niż dzisiaj. Ale jeśli się dzisiaj zastanowimy, to proszę zwrócić uwagę na to, że dzisiaj gospodarka rynkowa bardzo często definiuje, że najważniejszym składnikiem każdej firmy, każdego przedsiębiorstwa są zasoby ludzkie. Jest wysoko wykwalifikowany pracownik. Tego pracownika oczywiście nie tak jak maszynę, że można naprawić, można zmienić. Jego się szanuje. Dzisiaj pracodawcy najczęściej mają taki stosunek do właśnie pracowników. I tak się możemy zastanowić, dlaczego mamy, jeżeli w gospodarce rynkowej są dwie strony, które w pewien sposób złagodziły ten swój, wydawałoby się naturalny element konfliktu, jeżeli obchodzimy święto pracownika, to dlaczego nie obchodzimy też święto pracodawcy? Popatrzmy też, jak trudno tym ludziom dzisiaj, prawda, jak bardzo często muszą główkować, jak zachować miejsca pracy. No i oczywiście ważnym elementem, który trochę powoduje takiego fermentu wokół tego święta, był ten, w cudzysłowie, nabożny stosunek, jaki obserwowaliśmy do tego święta w okresie PRL-u. Prawda? No to było najważniejsze święto w ówczesnej Polski.
Pamiętamy, to znamy. Panie radny, panie dyrektorze. A święto 3 maja z kolei, bo rozmawiamy długo na ten temat, nie mamy tyle czasu, żeby tak w szczegółach wchodzić jakby w rozmowę na temat jednego tematu.
Konstytucja 3 maja. Bo naprawdę warto też porozmawiać o tych elementach.
Tak, ale mamy jeszcze kilka ciekawych tematów, między innymi matura przed państwem.
Nie, ale wracamy w takim razie, jak pan sobie życzy, do 3 maja. Święto
krótko trzeci maja, przypomnijmy.
W pewien sposób refleksyjne. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często zaczynamy narrację o tym święcie, że to druga na świecie konstytucja, że wzniosły akt prawny i tak dalej, i tak dalej. Czyli patrzymy na ten element jakby budowy konstytucji i znaczenia ustrojowego, a tymczasem, panie redaktorze, szanowni państwo, to znaczenie jest chyba w tej konstytucji najmniej istotne. Dlaczego? Dlatego, że konstytucja przetrwała kilkanaście miesięcy, więc patrzenie czy koncentrowanie się na ten element ustrojowy no jest byśmy powiedzieli, mało efektywne. Jest coś istotniejszego. Ta konstytucja, choćby przez swoją preambułę, wskazywała na cele takie ponadczasowe. Jej celem było przywrócenie całości, wolności, niepodległości Rzeczpospolitej. I to był pewnego rodzaju, byśmy powiedzieli, taki testament ideowy konstytucji, która została przekazana następnym pokoleniom. Więc wtedy, kiedy źle się działo w ojczyźnie, wtedy zawsze przypominaliśmy sobie o tych celach Konstytucji 3 maja. Tak było w okresie zaborów, tak było w okresie okupacji, tak było w okresie PRL-u. No też mówiłem o tym konflikcie tych dwóch świąt. No przypomnę, w okresie PRL-u trzeba było 2 maja szybko ściągać flagi, żeby przez przypadek nie widziały trzeciego, bo byłby to znak, że ktoś, Polacy, chcą żyć w wolności i niepodległości.
To już wiemy. Przejdźmy może zatem do spraw zupełnie bieżących. Przed panem, przed pana uczniami, gronem pedagogicznym, czas egzaminów maturalnych, tym razem w czerwcu. No to chyba szczególne wyzwanie w tym roku.
Szczególne wyzwanie, choć w takich warunkach, w cudzysłowie, bojowych, no też działaliśmy w ubiegłym roku przez strajk nauczycieli, więc mieliśmy różne w zanadrzu rozwiązania związane z egzaminem maturalnym. Dzięki Bogu udało się przeprowadzić ten egzamin w ubiegłym roku bez problemów. Jestem przekonany, że także tegoroczna matura powinna odbyć się już bez jakichś szczególnych zakrętów. Szkoła jest przygotowana, my mamy harmonogramy. Niewykluczone, że trzeba będzie dostosować do tej szczególnej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, a więc zachować większe odległości między piszącymi. To wszystko, panie redaktorze, odbywa się w pokoju. Nie staramy się o tych różnego rodzaju problemach organizacyjnych gdzieś na zewnątrz opowiadać, by nie stwarzać jeszcze jakiegoś poczucia niepewności u maturzystów. Oni i tak swoje dostali, że tak powiem, w tym roku. Szkoła ze swojej strony zorganizowała fakultety, a więc w maju, na początku czerwca maturzyści mogą jeszcze w pewnym reżimie szkolnym przygotowywać się do egzaminu maturalnego. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, oczywiście, świadectwa są rozsyłane na bieżąco. No czekamy na po prostu ten dzień 8 czerwca, żeby jak co roku rozpocząć egzamin maturalny.
Wspomniał pan o tych zajęciach fakultatywnych, o tych zajęciach dodatkowych, ale kilka dni temu na naszej antenie szefowa nauczycielskiej Solidarności Bożena Pierzgalska podkreślała, że w niektórych szkołach nauczycielom nie wypłaca się pieniędzy za zajęcia nadgodziny, za zajęcia te nadliczbowe. No, trochę to dziwna sytuacja, tymczasem nauczyciele je prowadzą według grafików i normalnych planów szkolnych. Jak to wygląda u państwa?
Panie redaktorze, u nas wszystkie zajęcia od pierwszego dnia tej narodowej kwarantanny, kiedy zamknięto szkoły, są realizowane online. Nauczyciele wykorzystują najprzeróżniejsze komunikatory, programy do tworzenia testów, do zdalnego nauczania i pracują według dotychczasowego planu zajęć, więc nie ma jakby najmniejszych powodów, żeby nauczycielom nie wypłacić obu pensum, jeżeli ktoś, któryś z nauczycieli ma takie nadgodziny. Także nadgodziny, no, jeśli chodzi o te zajęcia majowo-czerwcowe, te fakultety już po zamknięciu edukacji w klasach maturalnych, no to one są opłacane po prostu przez Radę Rodziców, więc nie działamy na zasadzie. Nie wiem, jak się to odbywa w innych szkołach, w sensie organizacji zajęć. Nie mam informacji na ten temat. U nas wszystkie zajęcia odbywają się w 100%, a w związku z tym nauczycielom po prostu się za te zajęcia należy wynagrodzenie.
Mhm. Czyli mamy jasność, nie ma tu problemu z wynagradzaniem nauczycieli i bardzo dobrze. Chciałem spytać o jeszcze jedną sprawę, o inną, dotyczącą inwestycji. Znalazły się pieniądze na postawienie parkingu wielopoziomowego w Zielonej Górze na ponad 300 miejsc. Stanie on przy Zielonogórskim Medyku przy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Właściwie będzie dedykowany do tego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Wspólna inwestycja Urzędu Marszałkowskiego, szpitala należącego po części do województwa lubuskiego i miasta Zielona Góra jako radny wojewódzki. Jak pan to ocenia?
Panie redaktorze, zarówno klub radnych miasta Zielonej Góry, Prawa i Sprawiedliwości, ale także sejmiku, w szczególności radni pochodzący z naszego tutaj okręgu wyborczego, my od dłuższego czasu obserwowaliśmy pewien taki element konfliktu na linii Urząd Miasta, Zarząd Województwa Lubuskiego i zawsze przy każdej okazji wskazywaliśmy, że to nie jest właściwe rozwiązanie, że są inwestycje czy są instytucje, których organem założycielskim jest samorząd województwa, a które powinny być także w pewien sposób utrzymywane, sponsorowane, wspomagane przez Urząd Miasta. No, teraz mi szybko przychodzą właśnie do głowy te dwie kluczowe, szpital i w mniejszym zakresie, zwłaszcza teraz, lotnisko w Babimoście. Jeżeli pani marszałek z panem prezydentem dogadują się i wspólnie rozwiązują problemy mieszkańców Zielonej Góry, to tak, jak powiedziałem, zarówno radni sejmikowi Prawa i Sprawiedliwości, jak i radni miejscy cieszą się z takiego rozwoju sytuacji. Zgoda buduje, proszę pamiętać, to jest chyba to, co można polecić jako wytyczną polityki i dla władz miasta, i dla władz samorządu województwa.
Zgoda buduje i tą sentencją zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Gościem rozmowy punkt 9 był dzisiaj Zbigniew Kościk, radny sejmiku województwa lubuskiego z Prawa i Sprawiedliwości oraz dyrektor ELO 3 w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, życzę dużo zdrowia i do widzenia.